Jak Państwo widzą, mamy tutaj na początku konfuzję. Teraz zgasło światło, a ja byłem przygotowany na taką salę na 30 osób i na to, że będę siedział w środku, a nie w jakimś i sobie gawędził, a nie w jakimś oddalonym prezydium, no, tak jak tutaj. Więc to niestety teraz muszę zacząć z tą gawędą. Zaczniemy od końca w podwójnym sensie tego słowa. To znaczy po pierwsze, no, szklane domy, jak wszyscy z Państwa wiedzą, kojarzą się, pochodzą, związane są z, ewokowane są w przedwiośniu Stefana Żeromskiego, ale zaczniemy w tym sensie od końca, że ja na początek poproszę Państwa wszystkich, żebyście zapomnieli, jak się kończy przedwiośnie. Ponieważ to słynne, a raczej sławetne zakończenie, no, ono stało się podstawą pewnej dezinterpretacji panującej przez kilkadziesiąt lat. No. Komuniści po roku 1945 mieli różne pomysły co do tego, jakie zrobić porządki w literaturze i w kulturze. I niektóre porządki dawały się łatwo zrobić, bo łatwo się dawało zrobić z Sienkiewiczem. No. Im. Tak? Jak się zresztą później okazało, nieskutecznie. Natomiast Żeromskim się nie dawało. Żeromskiego trzeba było przyswoić, bo jeśli się Żeromskiego nie przyswoiło, to właściwie nie było na kim się oprzeć. No, no, jakkolwiek by tam sobie myśleć, to Wanda Wasilewska nie była pisarką, która kogokolwiek mogła porwać. No, i do której można było się odwołać jako do reprezentantki jakiejś najlepszej tradycji. No i to spowodowało, że Żeromski został przyrządzony, a do tego przyrządzenia jakby to zakończenie stanowiło podstawową przesłankę. Już doszedł do nas. Tak, Państwo pamiętają. Baryka wyszedł, ostatnie zdanie brzmi tak. Baryka wyszedł z szeregów robotników i par oddzielnie wprost na ten szary mur żołnierzy na czele zbiedzonego tłumu. Ten pokut. No, to oczywiście jest wieloznaczne, ale nie będziemy się, bo on jednak odszedł od tego szeregu, którym dowodzili komuniści. No, bo prowadzili tą manifestację komuniści. Ale nie mogę się w to wszystko wdawać, bo właśnie chcę to skasować. Jest tak, wedle mojej wiedzy, że przez kilkadziesiąt lat w interpretacjach szkolnych i licealnych, także akademickich, ta kwestia narzucona po 1945 roku, na ile Żeromski się zbliżył. Ona w gruncie rzeczy dominowała nad całym tym, nad całym sposobem rozumienia tego wielkiego i ważnego pisarza. I odchodzenie od niej również było konsekwencją, potęgowałoby tak rzecz to fałszowanie sposobu czytania i widzenia. Teraz oddaliwszy to zakończenie, co nie znaczy, że cokolwiek bym tu skreślał, no, ale przenosząc je na dalszy plan. Wrócimy do kwestii centralnej, którą mamy w tytule i która brzmi szklane domy. Te szklane domy zostały też cokolwiek w tej recepcji ośmieszone. Takie rojenia jakiego. No nie o to, no oczywiście tak, ojciec Baryka był wtedy chory, kiedy mu się to wszystko zjawiało, prawda? Ale nie chodzi o to, że on był chory, tylko chodzi o to, że to są takie rojenia inteligenta polskiego, który jest osamotniony i który nie widzi żadnych sił, które w gruncie, które są w stanie zmieniać rzeczywistość społeczną. Otóż to jest centralna kwestia i ona ma bardzo poważne umocowanie w historii idei, nowoczesnej historii idei europejskich, której początek symbolizuje ten oto budynek, który tu widzimy. Główna moja teza, że ją od razu wysłowię, jest taka, że szklane domy są reinterpretacją legendy Pałacu Kryształowego, co zaraz Państwu bliżej uzasadnię. Na razie parę słów o tym pałacu. Właściwie na takim ekranie ja go widzę po raz pierwszy i jestem oszołomiony. To jest budowla z roku 1851, która z długości miała ponad pół kilometra, a wysokości kilkadziesiąt metrów, nie pamiętam ile, ale to wszystko tutaj widać. Ten kryształowy pałac stał długo, był przenoszony w Londynie. Ostatecznie stał, jeśli dobrze pamiętam, do roku 1936, który się spalił. Ale ważniejsze jest to, co się stało z nim, jako symbolem tego, co osiągnęła Europa w połowie XIX wieku, w drugiej właściwie połowie i co stało się przedmiotem w szczególności w naszej części świata, czyli w Europie Środkowej i Wschodniej, fundamentalnej zupełnie dyskusji. Ten pałac kryształowy, z tego co wiemy, bardzo szybko, bo pierwsze dał początek, to jest wystawa światowa, pierwsza wystawa światowa, która daje początek następnym wystawom światowym, trwającym aż do dzisiaj, a ona też w pewnym sensie daje początek epidemii wystawienniczej, jaka nawiedza stopniowo całą Europę i wystawy w Piotrkowie Trybunalskim, w Częstochowie, już nie mówię o Lwowie, nawet wystawa sportowa w roku 1903 w Warszawie, urządzona przez Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, są pokłosiem tego wielkiego wydarzenia, które symbolizuje ten kryształowy pałac. Różne tam się odbywały rzeczy na tych wystawach światowych. Masowo intelektualiści także i pisarze na nie dość licznie pielgrzymowali. Mamy mnóstwo w literaturze polskiej relacji, ale nie będę z różnych wystaw. Tylko sobie przypominam taki dramatyczny, różne tam był, tak? To jest wystawa w Paryżu w roku 1881, na której chciano pokazać ludożerców. I sprowadzono z ziemi ognistej biedaków, którzy tam mieszkali. I w klatce pokazywano ich, a codziennie rano, nie można im było wrzucać ludzkiego mięsa, którego oni zresztą nie jadali. Wbrew legendzie nie byli ludożercami, to wrzucano im świeże, takie krwiste ochłapy wołowiny, które oni rozrywali ku uciesze cywilizowanej wówczas publiczności. Jeśli chodzi o tą legendę kryształowego pałacu, to ona narasta w miarę oddalania się od centrum. W miarę Walter Benjamin gdzieś na marginesie swoich studiów wspomina, że w Niemczech takich drobnomieszczańskich rodzinach to na tych konsolkach z tą porcelaną stały widokówki z kryształowym pałacem. Największe znaczenie ogólnokulturalne ta legenda przybiera w literaturze rosyjskiej. w literaturze rosyjskiej i w ogóle właściwie teraz już mało kto zna rosyjski, ale właściwie jak się powie chrustalny dworiec, to dopiero jesteśmy tu, gdzie być powinniśmy, bo tu ona naprawdę zadziałała. A zadziałała w niebywałej, wspaniałej, ciągle, jak myślę, podstawowej polemice, jaką w dwóch swoich utworach, w konsekwencji zresztą w całej twórczości, można powiedzieć, ale już bez pośrednich odwołań. W dwóch swoich utworach przeprowadził Fiodor Dostojewski, który był w roku 1863-4, tak. W 1862-3 był w podróży zachodnioeuropejskiej i również w Londynie i na kolejnej wystawie światowej, która była jeszcze w tym samym, chyba jeszcze stojącym w tym samym miejscu, bo troszkę później znowu ten pałac przeniesiono, kryształowy, na tej wystawie. I napisał taki utwór, który ma piękny tytuł Zimowe zapiski o wrażeniach z lata, w którym dokonał rozbioru otaczającego mitu, otaczającego czy promieniującego z całej tej wystawy, z tej budowli i z towarzyszącym jej uzasadnieniem. Dostojewski jest pisarzem, jak Państwo wiedzą, bardzo specjalnym, to znaczy bardzo niełatwym do jednoznacznego czytania. Jednoznaczne czytania udają się dobrze, jeśli chodzi o Dostojewskiego i o jego publicystykę. Kiedy tylko on wchodzi w literaturę piękną, a te zimowe zapiski o wrażeniach z lata, to jest właściwie taka eseistyka podróżna, można powiedzieć, to znaczenia zaczynają migotać. Jedno jest całkowicie jasne. Polemika ze złudzeniami Zachodu, w szczególności polemika ze złudzeniami rosyjskich postępowców, jeśli chodzi o Zachód. Złudzenia rosyjskich postępowców lat 60. XIX wieku najwyraźniej uosabiał pisarz dziś całkiem prawie zapomniany, a wówczas będący bożyszczem postępowej młodzieży, Mikołaj Czernyszewski, autor takiej powieści Co robić, czyli po rosyjsku Co działać. Ten tytuł jest w pewnym sensie idiomatyczny, przynajmniej przez długie dziesiątki lat był, a w tym utworze wyraźnie tendencyjnym Czernyszewskiego, stanowiący wykład jego poglądów, jest taki rozdział, który nosi tytuł Czwarty sen Wiery Pawłowny. Wiera Pawłowna jest jedną z bohaterek tej powieści utopii i ten Czwarty sen Wiery Pawłowny jest wizją osiągniętego przez ludzkość szczęścia w kryształowym pałacu. I ten kryształowy pałac z wersji zarówno Czernyszewskiego, jak i w tej wersji, którą Dostojewski zobaczył w Londynie w roku 1862-3, doprowadzał go do demaskatorskiej pasji. Ale trzeba uchwycić całą dwoistość. No, Bo z jednej strony jakby jest to proste i jasne. Wszystko przeciw. No, przeciw złudzeniom, że szczęście na świecie zostało osiągnięte. Przeciw złudzeniu, że to oto reprezentuje rzeczywistą ludzkość i jej postęp i jej osiągnięcia. No, przeciw złudzeniu, że oświecenie, racjonalizm, postępy nauki, techniki i wszystkiego, co pochodne, przyczyniają się do tego, że osiągamy, że jesteśmy coraz bliżej raju na ziemi. W następnym utworze, bardzo ważnym, takim, w którym właściwie można powiedzieć cała problematyka wielkich powieści Dostojewskiego się otwiera, to znaczy w zapiskach z podziemia. Takie one mają właśnie polski tytuł najbardziej popularnego przekładu z notatki z podziemia, ale to przekład jest dobry, natomiast tytuł jest źle przełożony. To są jednak zapiski, a podziemie ma w języku polskim bardzo silną konotację polityczną. No, tu akurat nie chodzi w ogóle o... To są zapiski spod podłogi, z podpolia, pod pałam, pod podłogą. Kogoś, kto jest stworem podpodłogowym i to, co na podłodze, powyżej jej ogląda z tej perspektywy. Co mówi Dostojewski? Odrzuca właśnie w zapiskach z podziemia jest taki wspaniały fragment, w którym mam go tu gdzieś wypisany, więc jak ktoś z Państwa będzie sobie życzył, to przeczytam potem. W którym mówi, znaczy bohater utworu mówi oczywiście, ale to jest w intencji polemicznej przez autora spreparowane, można powiedzieć, tu będzie, tu kryształowy pałac, wszystkie problemy zostaną zlikwidowane, przyleci rajski ptak, dosłownie. Ten rajski ptak się tam pojawi. Otóż jesteśmy w takim miejscu, w którym następuje, to jest bardzo wcześnie, to są 60., to jest połowa lat 60. XIX wieku. Jeszcze w myśli europejskiej nic takiego się nie pojawia. Dopiero Fryderyk Nietzsche zaczyna myśleć. Jeszcze w myśli europejskiej panuje troszkę później niż ta wystawa w roku 1857, jeśli dobrze pamiętam. Ernest Renan, wybitny filozof francuski tamtego czasu, wydaje książkę Avenir de la Science, czyli przyszłość nauki, która jest takim śpiewem pochwalnym też tego wszystkiego, tego szczęścia, które może nam przynieść postęp techniczny, naukowy, racjonalność, badania naukowe i tak dalej, i tym podobnie. Otóż to jest bardzo wczesne. Dostojewski jest niewątpliwie najwcześniejszy i rysuje taką alternatywę. Wiary w automatyzm postępu demaskowanej przez niego, ale na tym polega dwoistość stała, ale nie w imię jakiejś restauracji konserwatywnej, jak to będzie potem w jego publicystyce, ale w imię tych, którzy są w tytule o parę lat wcześniejszej powieści skrzywceni i poniżeni. Cały czas mając przed oczami tych, którzy są gdzie indziej. Znaczy są tu, tu i teraz, ale nie są, to ich nie obejmuje. Nie przepadam za takimi aktualizującymi aluzjami, ale może Państwo zauważyli tą wiadomość w ostatnich dniach o tych ośmiu, co posiadają tyle, co posiadają więcej niż cała jedna połowa całej ludzkości. No. Można by powiedzieć, że to w imię tamtych, tej drugiej połowy, zawsze tej niewidzialnej, niedostrzegalnej, nieprzyswojonej, nieobjętej, przemawiał Dostojewski. To są napięcia, które być może, chociaż oczywiście w różnej postaci, trwają do dzisiaj, jak pokazuje nam ten przykład, ale ważniejsze dla mnie i dla nas jest to, co się z tym dzieje pod koniec XIX wieku, z tym napięciem najmocniej, tak? Czy z tą sprzecznością najmocniej i najbardziej sugestywnie wysłowioną i napisaną przez Fiodora Dostojewskiego. Wracamy teraz do Stefana Żeromskiego. Stosunek Żeromskiego do Dostojewskiego jest bardzo złożony i myślę, że przez niego trochę ukrywany. W ogóle miał bardzo taką twardą, by tak rzec, pozycję wobec literatury i kultury rosyjskiej, co zresztą wiązało się ze wspomnieniami licealnymi, co zresztą wiąże się, zaświadczone zostało książką, powieścią poniekąd wówczas, pewnie teraz już nie czytaną, wówczas inicjacyjną, mianowicie Syzyfowymi pracami. Ale on w ogóle, gimnazjum, do którego chodził, było, język wykładowy był rosyjski. Wizja historii i historii Polski była rosyjska, była carsko-prawosławna i tak dalej, i tym podobnie. Stąd oczywiście to musiało budzić odruch negatywny. Z jednej strony dawało znakomitą znajomość języka rosyjskiego. Nikt, wedle mojej pamięci, nikt tego nie chwalił, za wyjątkiem Tadeusza Kotarbińskiego w swoich wspomnieniach. No, to było. Otóż z jednej strony oczywiście to dawało perfekcyjną znajomość rosyjskiego, a z drugiej strony budziło taki lęk, którego Żeromski jest ucieleśnieniem. Wielcy pisarze rosyjscy to jest najbardziej zjadliwa forma abrusiedia, czyli rusyfikacji. No i to jest cytat prawie dosłowny z Żeromskiego. Ale był sam nazywany polskim Dostojewskim, powidowactwu pewnych podstaw wizji świata jest bardzo wyraźny. To można w dużym skrócie powiedzieć, że Żeromski również mógł być autorem powieści pod tytułem Skrzywdzeni i poniżeni. Ponieważ ci skrzywdzeni i poniżeni są stałym albo prawie stałym bohaterem jego najważniejszych powieści. I jest taki w przedwieściu fragment. Jak Państwo pamiętają, no, musimy wrócić do początku całej interpretacji ważniejszych utworów Żeromskiego, choć oczywiście ludzi bezdomnych koniecznie trzeba by przypomnieć. Nie będę tu przedstawiał, chyba że ktoś z Państwa jeszcze mnie o to zapyta. Ale w przedwieściu pierwsza część, no, której bohaterem jest, no, jak całości, ale który młodziutki, chłopięcy i młodzieńczy Cezary Maryka podczas lat rewolucji i kontrrewolucji w Baku, czyli w Apszerońskim Zakręgu, czyli w dzisiejszym Azerbejdżanie, jest taka faza przez autora przedstawiana, w której on jest bolszewikiem, którym Cezary Maryka się bolszewizuje. Mama tego nie akceptuje, ale on tego nie słucha. On jej mówi, co więcej, to są wypowiedzi, które nie były tylko parafrazą bolszewickich agitatorów. One były także pewnego rodzaju deklaracją, pośrednią deklaracją Żeromskiego. Kiedy matka umiera, Cezary przytomnieje. Przytomnieje, tam są perypetie z pochówkiem, no, mniejsze o te detale. Przemawia do mamy, do ducha mamy, przekonując ją, że tego ducha, że on jednak nie był w prawdzie. Przeczytam Państwu taki fragment. Rewolucja nauczał ducha matki. Jest to konieczność wyższa ponad wszystko. Jest to prawo moralne. Poprzez dziesiątki, setek lat ludzie nieszczęśliwi byli przez uprzywilejowanych deptani, ciemierzeni, wyzywani ze wszelkiego prawa. Iluż to wskutek tego bestialskiego prawa panowania uprzywilejowanych nad wyzutymi ze wszelkiego prawa poniosło śmierć z chorób, z nędzy, z katuszy, przymusowego ubóstwa, w udręczeniach, w jarzmie służby. Nawet w widzeniu i za pomocą lotnej wyobraźni niepodobna zliczyć ogromu istnień zamordowanych, bogactw ducha zniweczonych, piękna na zawsze unicestwionego. Jest to jakowyś kontynent pogrzebionych za życia, cmentarzysko bez końca, gdzie każda grudka ziemi wzywa o pomstę nad kainem. Gdyby te grudki martwej ziemi mogły przemawiać albo znalazły możliwość dawania zrozumiałych znaków, to każdy kamień cerkwi i kościołów wydawałby jęk, każda cegła pałaców, każda kolumna, sal ociekałaby krwią, a bruk ulic zroszony by był łzami. Albowiem wszędzie pod przemocą straszliwą, w jarzmie, pod batem i w ucisku człowiek musiał pracować nie dla siebie, lecz dla drugiego człowieka. Nasze pieniądze, nasze cenne i wygodne sprzęty, nasze drogie naczynia i smaczne w nich potrawy zaprawione są i przesycone do cna krzywdą człowieczą. O matko, nie chcę już pić drogiego wina i tak dalej, tym podobnie. Otóż wygląda to w publicystycznym czytaniu, tak jak ja to teraz uczyniłem, na rzeczywiście bolszewickie uzasadnienie konieczności rewolucji. No. Jak się jednak bliżej przyjrzeć i chłodniej to przeczytać, autor pisał to bardzo gorąco, bo nie wiem, czy Państwo usłyszeli, ale są tu wyraźne potknięcia. No. Takie, nawet składniowe na początku. No, autor pisał to bardzo gorąco. To widzimy, że to jest zupełnie inna perspektywa uzasadnienia krzywdy i wyzysku niż ta, którą rzeczywiście operowali bolszewiccy rewolucjoniści. Nawiasem mówiąc, podczas pisania Przedwieścia Żeromski przeczytał jeden z głównych główny porewolucyjny manifest polityczny Lenina, mianowicie Państwo a Rewolucja. Utwór pod tytułem Państwo a Rewolucja, istnieją notatki, z których on je przeprowadził, w którym uzasadnienie było inne niż to, które tu przedstawia Cezary Baryka, a właściwie Stefan Żeromski. Tu mamy cały czas do czynienia z uzasadnieniem etycznym, a nie z koniecznością historyczną, nie z wyabstrahowaną jakkolwiek ideą czy doktryną. No, można by powiedzieć z niewielkim ryzykiem błędu, że to jest parafraza, to co tu Żeromski pisze, parafraza utworu Edwarda Abramowskiego z roku 1890, pan Bartłomiej poprawił, 96, Etyka rewolucja, tak? Której taki jest przeprowadzony wywód, tak? To, co jest naszym zobowiązaniem, to jest postawa etyczna, a nie jakakolwiek absolutyzacja polityki zrozumianej instrumentalnie jako narzędzie realizacji konieczności historycznej. No i teraz możemy wrócić do szklanych domów. Szklane domy to jest pewien pomysł technologiczny na pierwszy rzut oka. To wydaje się, że mamy tu do czynienia z innego rodzaju automatem. Można powiedzieć, że świadomość początku XX wieku rozdarta jest pomiędzy różnymi automatyzmami. No, jest taki automatyzm marksistowski, progresywno-marksistowski. Jest taki automatyzm progresywno-technologiczny, tak? To znaczy będą takie. To cały czas ten pałac nam to symbolizuje. No? Będą takie rozstrzygnięcia, które techniczne, nie tak dawno sądzono, że internet jest takim rozstrzygnięciem, który cały nam nowy, lepszy świat zbuduje. No to jest trwała, jak myślę, cecha świadomości nowoczesnej, nie tylko europejskiej, ale przede wszystkim europejskiej. Otóż oczywiście to jest wizja pewnego skoku technologicznego. Tak, to takie będą piękne fabryki, które będą takie prefabrykaty, jakbyśmy dziś powiedzieli. Wtedy jeszcze tego słowa nie było, ze szkła układać i te prefabrykaty będą składać, budować tam piękne ludzkie osiedla. Tam jest wizja właściwie całego kraju pokrytego takimi osiedlami i tak dalej. Pierwsza, trzeba zanim się drwiąco do tego podejdzie, no bo to dość często taki budzi odrych. Trzeba pamiętać o jednym, że to jest pisane w określonej rzeczywistości cywilizacyjnej. Może przeczytam fragmencik, jak Cezary Maryka wysiadł już z pociągu za granicą Polski. Drobny wtręt historyczny. Stefan Żeromski mieszkał jakieś 2 lata we Francji, w latach 1912. Około roku z przerwami w Italii i oni naprawdę widzi on, jeszcze inni, Maria Dąbrowska bardzo żywo, studiowała w Szwajcarii i w Brukseli, tego doświadczała, straszliwą przepaść ówczesną między tym, co tam, a między tym, co tu. Jak widzi Cezary Maryka Polskę, jak wysiada z pociągu. Wyciągnął ręce do tego szerokiego powietrza, do ziemi nieznanej, jakby wolność swoją obejmował w posiadanie. Mijał ohydne budynki, stawiane, jak to mówią, psim swędem, z najtańszego materiału, kryte papą, którą wiatr poobdzierał, a zimowe pluty podziurawiły doszczętnie. Chcąc całe to opidum objąć jednym spojrzeniem, wyszedł za ostatnie domostwo. Przepływała tam rzeczka, w stromych brzegach wijąca się wśród niziny. Śniegi już stajały i pierwsza trawka, szczyk rzadki, bladozielony, rozpościerać się poczynała nad bystrą wodą. Po tej ledwie widocznej runi tańczyli na bosaka chłopcy nędzarze, przygrywając sobie na ustnej harmonijce. Bose ich stopy migały nad błotem, które już zdołały ubić na dogodne do tańca klepisko. Przedwiośnie zdmuchnęło już z dachów but najbliższych lód i śnieg. Ogrzało już naturalnym powiewem południa wnętrza, które długa i ciężka zima wróg biedaków przejmowała się śmiercionośnym tchnieniem. Pourywane rynny, dziurawe dachy, spleśniałe ściany kryła już ta nieśmiertelna artystka, wiosenka nadchodząca po złoto i posrebrzeniem, zielenią i spowiałością, barwami swymi, które rozpościera nad światem. Usiłowała osłonić nikłymi swymi kolory to wstrętne widowisko, które na jej tle pełnym wieczyście nieśmiertelnego piękna ludzie rozpostarli. Miasteczko polskie, polsko-żydowskie. Cezary patrzył posępnymi oczami na grząskie uliczki pełne niezgruntowanego bajora, na domy rozmaitej wysokości, formy, maści i stopnia zapaprania zewnętrznego, na chlewy i kałuże, na zabudowania i spalone rumowiska. Wrócił na rynek i tak dalej. A tak, wrócił na rynek obstawiony żydowskimi kramami, o drzwiach i oknach zamryskanych błotem przed miesiącami, a i przedtem niebyte od kwartałów. Gdzież są twoje szklane domy, rozmyślał, brnąc dalej, gdzież są twoje szklane domy. Otóż czytam to po to, żeby na takim gruncie ten obrazek jest w potocznym sensie tego słowa realistyczny. Możemy przytoczyć nieskończoną, nieomal liczbę świadectw, nie literackich, a pamiętnikarskich, reporterskich, dziennikarskich i tak dalej, i tym podobnie. Jakby to powiedzieć, domy rozmaitej wysokości, formy, maści i stopnia zapaprania zewnętrznego, nie jest to taki widok, który przed 100 laty tylko można było w tych okolicach oglądać, prawda? Więc autor przedwiośnia nie koloryzował tutaj za nadto, nawet jeśli to było czarno-białe. Tak? Otóż na takim gruncie niewątpliwie wyrastają utopie. Na takim gruncie niewątpliwie formuje się świadomość, która pragnie skoku. Na takim gruncie wyrastali narodnicy i bolszewicy. Ale jest pewna zasadnicza różnica. Otóż, jeśli chodzi o te szklane domy, to one nie są tylko wynalazkiem technologicznym. One są budowane przez inne zespoły ludzkie. Tu mamy wyraźne nawiązanie do wspomnianego już Abramowskiego. To po pierwsze są takie zespoły artystów i robotników. To po drugie to są kooperatywy. I ta sieć kooperatyw ogarnia cały kraj. Prawda? A co to są kooperatywy? To są takie, można powiedzieć, studia współdziałania ludzkiego, współpracy i współdziałania. I takie miejsca. I cały ten wątek później w rozważaniach Gajowca, w dyskusjach Maryki z Gajowcem i do końca całej powieści, cały ten wątek konstruuje pozytywne przesłanie Przedwiośnia. Pozytywne przesłanie, które w tej interpretacji końca, samego zakończenia zostało całkowicie przesłonięte, a nawet odrzucone. Otóż to jest taka perspektywa, w której szklane domy oznaczają nowe formy. Są synonimem nowych form. Nie utopijnego, utopii technologicznej, no? Tylko nowych form, zarówno artystycznych, architektonicznych, urbanistycznych, jak i nowych form współdziałania, współżycia, współtworzenia społecznego, które nie mają nic wspólnego z żadnym automatyzmem. Z żadnym automatyzmem ideologiczno-politycznym i z żadnym automatyzmem technologiczno-scientyficznym, żeby tak powiedzieć. Tu jest takie miejsce, takie miejsce skupienia, taki punkt skupienia, w którym rysuje się perspektywa nieustannie reformistyczna, obejmująca wszystkie zakresy życia ludzkiego. W roku 1921, więc jeszcze przed napisaniem i przed ukazaniem się Przedwiośnie zostało napisane. Ukończone we wrześniu 1924 roku, a ukazało się na Boże Narodzenie tegoż 24 roku. No to dość było szybko. A autor zmarł niecały rok później, w listopadzie 1925 roku, przedtem jeszcze przeżywając polemikę, a także całe beczki błota i szamba, które wylano mu na głowę. Ale wracam do tego. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała w roku 1921. Szklane domy przybrała nazwę później. I to jest taki skrót symboliczny. Coś się, co było robione, zostało nazwane właśnie tym, co wyjęto z tego utworu, ale to była, można powiedzieć, działalność codzienna, nie odświętna, nie wielce historyczna, tylko taka, która pozostaje w zasięgu naszych prac, rąk, umysłów i tego, co jesteśmy w stanie sami zrobić. owoce pośrednie tego sposobu myślenia i widzenia obejmują olbrzymie obszary rzeczywistości międzywojennej, także myślę wojennej w tym sensie, w dyskusjach, które toczą się podczas okupacji, w podziemnych oczywiście, i jeszcze sięgają pierwszych lat powojennych. A w takich najbardziej, najbliższych już tam realizacjach, akurat architektonicznych, to osiedla Sady Żoliborskie i bliskiego nam budynku biblioteki, nowej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, projektowanej przez profesora Rudzińskiego, która jest jednym z owoców tego sposobu myślenia, o zresztą do idei osiedla społecznego i architektury dospołecznej, jak to niezbyt ładnie się nazywa, wyraźnie się sam z tą tradycją identyfikuje i do niej przyznaje. Dziękuję bardzo Państwu za wysłuchanie. Czekam na pytania, polemiki, uwagi. Tak, proszę. Dla mnie trudne pytanie, bo za mało znam twórczość Le Corbusiera. Ale jak myśleć o takiej, nie pamiętam, jak, jeśli pani go zna lepiej, to o taki projekt w Indiach był takiego osiedla mieszkaniowego, gigantyczny. Ja zresztą no trochę znam takie, można powiedzieć, francuskie realizacje. Jeden z moich znajomych mieszkał w takim, nie bezpośrednio przez Le Corbusiera projektowanym, ale z tego ducha, w takim konglomeracie mieszkaniowo-usługowym. No to jak Państwo zobaczą, to albo te Sady Żoliborskie, to jest inna skala. Znaczy, jeśli by można sądzić, ale jeszcze raz powtarzam, że moja znajomość dzieła Le Corbusiera jest taka emblematyczna tylko. Znaczy, jeśli można by sądzić, to on był w o wiele większym stopniu owładnięty utopią technologiczną niż projektanci tego, co trzyma ludzką skalę w każdej z realizacji. Proszę. Justyny. No, tak, oczywiście motywacje etyczne były właściwe różnym osobom zaangażowanym w różnego rodzaju przedsięwzięcia historyczne. Moim zdaniem jednak nie jest to zdanie odosobnione, bo tak interpretuję. Bo jak mówimy o rewolucji bolszewickiej, to ideologicznie mówimy o leninizmie. Interpretacje leninizmu na współczesne, jak u Kołakowskiego czy u Walickiego. Ja sam osobiście nie jestem znawcą pism Włodzimierza Ilicza Lenina, opieram się na tych interpretacjach. Są dwie zasadnicze różnice. Pierwsza jest, można powiedzieć, taka antropologiczna. No, mówmy symbolicznie między Leninem a Abramowskim. No co można powiedzieć między Leninem a Żeromskim? Pierwsza jest antropologiczna. Najkrócej rzecz biorąc, zdaniem Lenina, które ma pewne umocowania w myśli Marksa oczywiście, prawdziwe człowieczeństwo dotąd nie istniało. Cała dotychczasowa historia jest historią degradacji prawdziwego człowieczeństwa. W związku z tym musimy ją siłą obalić. Obalamy nie tylko zastany reżim, odwracamy całą historię. Odsłaniamy jej istotę, odwracamy całą. I to jest pierwsza zasadnicza różnica. No druga jest taka, że oczywiście każda rewolucja jest ta polityczna, jest związana z gloryfikacją przemocy. No i rewolucja sama z istoty swojej jest aktem przemocy. U Abramowskiego po pierwsze, no nie u niego jednego, ale on akurat jest najważniejszy, tego się nie doceniał. Rzeczywiście w tym tekście Etyka rewolucja z połowy ostatniej dekady XIX wieku, a jeszcze Lenin nie zaczął myśleć tego, co potem pomyślał i zrobił. No? Odsłania istotę tego. No? Tam jest takie zdanie, które też mam tu wypisane, mogę za chwilę przeczytać, które jest niezwykle przenikliwe. To jest taka ideologia, to są moje słowa, która pozwala uprzywilejowanym spiskowcom zawładnąć całym życiem społecznym. No, i to. Cytat oryginalny jest lepszy. No, ktoś będzie chciał, zaraz znajdę. No, to jest rok 1895. Różnica jest taka, ta antropologiczna jest taka, że człowieczeństwo istnieje. Ono nie ma być dopiero ustanowione. Ono jest zagrożone. No. wizja Brabowskiego, to jest zagrożony czym? O, jakbyśmy powiedzieli współczesnym językiem przez wszystko, co wiąże się, co jest do rynkowo-komercyjne. To powoduje, że dusze nasze zostają znieprawione, mówiąc cokolwiek językiem tam ówczesnym. Ale ono istnieje. No, nie chcę za bardzo. Oczywiście, że jest pewien problem. No. Nikt tego problemu dobrze nie rozwiązał. Jeśli jest prawdą, a jest. No, znowuż arcymistrzem jest Dostojewski. No, czym jest zbrodnia i kara? Zbrodnia i kara jest badaniem tego, jakby tak rzec, humanistycznie wydolna jest kalkulacja. A kalkulacja, rachunek tak zwany rachunek Raskolnikowa jest no, ekstremalnym przykładem tego, co robi kalkulacja w stosunkach międzyludzkich. Skądinąd wiadomo, nie jest to żadna wiedza egzotyczna, że panowanie rynku, a właśnie znajdujemy się pod jego panowaniem, powoduje to, że kalkulacja staje się powszechnym prawem mentalnym. I Abramowski ma z tym ogromną trudność, bo jeżeli wszyscy jesteśmy, nie powiem są, tylko wszyscy jesteśmy znieprawieni przez kalkulację, przez powszechne prawo kalkulacji, każdy z nas jest po trosze Raskolnikowym, to gdzie są źródła odrodzenia? Jak w ogóle można z tego wyjść? No ale wpędziłaś mnie w rozważania, które wykraczają poza problematykę szklanych domów. Ale zadumać się warto, tak. Dziękuję. Kłaniam się.